Chcę do was mówić jako współbrat, chcę do was mówić jako ksiądz przede wszystkim, ale też taką szczyptę wykorzystać tego, co padło rzeczywiście też jako psycholog, psychoterapeuta i teolog duchowości. Akurat jestem na takim etapie, że łączę te dwie przestrzenie, że działa łaska Boża i w to wierzymy głęboko, ale jest też nasza natura i nie bierzemy w jej w nawias. To jest takie wprowadzenie do konferencji. Czasami zapominamy o tym, że oprócz praw Bożych, choć to też są prawa Boże, działają prawa natury. Przykład, kiedy mamy 41 stopni gorączki, to raczej intuicja nam podpowiada, żeby się porządnie wygrzać, iść do lekarza, niekoniecznie czołgać się na adorację wtedy. Co nie znaczy, że nie wierzymy, żeby z Panem Bogiem nie przeżywać swojej gorączki, to wiemy, że są określone prawa. Tak samo działają nasze emocje, nasza rzeczywistość. A to nie jest coś obok. Czasami się nam to miesza. Być współodpowiedzialnym to kochać i służyć. Ja sobie dołożyłem, czyli kochaj Boga, kochaj bliźniego i kochaj siebie samego. Będzie nam wracać to, że to przykazanie Boże, przykazanie miłości, bo za nie bierzemy odpowiedzialność, ma takie trzy warstwy, które są nierozdzielne i nierozłączne. Kiedyś w jednych badaniach, może mi się uda trochę o tym powiedzieć, wyszło, że mamy problem z tym kochaj siebie samego. Zapominamy, że to jest też ten jeden z ważnych bliźnich, który jest obok mnie. I być współodpowiedzialnym za drugiego to też być przecież za siebie. A myślę, że wśród nas jest wiele takich osób, który ma taki mechanizm, że potrafię zaradzić całemu światu i innym i okazać im miłość, ale na pytanie, czego ja pragnę, czego ja potrzebuję i jak się sobą opiekuję, a czy to ważne? Tu stawiam trzy kropeczki. Najpierw w tym wszystkim, o czym mówimy, chcę was to zobrazować takim przykładem. Ważne jest, by patrzeć na rzeczywistość, w której żyjemy, jako na dar. Ten fragment z listu do Koryntian, który jest zaproponowany do rozważania, brzmi tak. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Natomiast ten fragment jest częścią takiej wypowiedzi świętego Pawła. Święty Paweł mówi tak. Wszystko wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Tam jest jeszcze taki fragment, który wstawia święty Paweł. Rzeczywistość jest darem Bożym. Najpierw jest to odkrycie. Zobaczcie, zły duch zawsze nas kusi w taki sposób, że pokazuje nam brak, że czegoś brakuje. O tym też za chwilę. Znamy bardzo dobrze fragment z Księgi Rodzaju, gdzie otrzymaliśmy taką piękną informację od Pana Boga. Możecie jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu. Nie wiem, czy pamiętacie. Możecie jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu, oprócz drzewa poznania dobra i zła. Gra słów hebrajska mówi oprócz drzewa decydowania o dobru i złu. Czyli zostawcie te drzewo, które jest zarezerwowane Bogu. Nie chciejcie być jak Bóg. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy diabeł zaczyna kusić pierwszych rodziców, to pokazuje im nie te wszystkie drzewa i mówi, ale wy tu macie fantastycznie. Ale was Pan Bóg obdarował. Ciekawe, czemu was tym jednym. Nie, on na to nie zwraca uwagi, tylko pokazuje, szuka dziury w całym. Ale tego jeszcze nie masz. Dobra, macie wszystkie drzewa, ale tego nie macie. Tak też będzie działać pokusa i u nas też tak działa pokusa. Lubię taką definicję pokusy. Pokusa to jest takie wewnętrzne ssanie, które właśnie nam pokazuje, że tylko ten zakazany owoc jest źródłem szczęścia. Tylko ten, nic innego. Wtedy zapominamy, że jest wokół wiele dobra też. Pozwólcie na taki przykład świadectwo. Ja lubię na różnych konferencjach, ostatnio o nim zapomniałem go przytaczać. To jest historia, którą usłyszałem w sanktuarium maryjnym Europy pewnego studenta. Bardzo mnie wtedy poruszyła. Spróbujcie się wczuć w te słowa. Ona jest taka poruszająca. Ten oto student, absolwent studiów ekonomicznych, dał takie świadectwo dziwnej rozmowy o pracę. Posłuchajcie, powiedział tak. Kiedy poszedłem na rozmowę z dyrektorem pewnej wielkiej firmy w moim kraju, po sprawdzeniu moich papierów i CV zapytał, czy żyje moja matka. Odpowiedziałem, że tak. Na to dyrektor zapytał mnie, czy ma studia wyższe jak ja. Powiedziałem, że nie, bo skończyła tylko szkołę podstawową i całe życie zajmowała się domem. Dyrektor zapytał mnie, czy jestem zatem wdzięczny swojej matce za to, że ukończyłem studia z tak dobrym wynikiem. Odpowiedziałem szczerze, nie, bo to moja osobista zasługa. Uczyłem się dniami i nocami, zrezygnowałem nawet z życia towarzyskiego i rozrywki, by to osiągnąć. Dyrektor popatrzył na mnie i zapytał, czy wiem, ile ran i blizn ma na rękach moja mama. Zdziwiłem się bardzo, mówi ten absolwent, co to za dziwna rozmowa o pracę. Pomyślałem, fakt. Nigdy nie musiałem w tym domu, w którym żyłem, prasować, prać, troszczyć się o jedzenie. To zawsze było. Wydawało się oczywiste. Dyrektor powiedział do mnie tak, zrobimy tak. Pójdziesz dziś do domu i zobaczysz dłonie swojej matki. Może ma jakieś blizny lub rany. Policz je i wróć. A wtedy zobaczymy, co będzie dalej z twoją pracą. Tego dnia pierwszy raz w życiu przyjrzałem się dłoniom mojej już w podeszłym wieku i schorowanej matki. Mówi ten student. Byłem w szoku. Nie wiedziałem, że ma tak zniszczone ręce. Popękane. Miała nawet strupy po ranach. Dzień w dzień zajmowała się całym domem i gospodarstwem. Dzień w dzień od lat harowała dla mnie i mojego rodzeństwa. Pocałowałem jej dłonie i poszedłem do siebie. I tak kończę. Tego wieczoru nie mogłem zasnąć. Chyba się nawróciłem. Nie byłoby niczego. Ani mojego życia, ani studiów, gdyby nie dłonie mojej matki. Płakałem. Dlaczego tego nie dostrzegałem? Dlaczego myślałem, że sam mam przed sobą zasługę? Tej nocy poszedłem do pralni i zobaczyłem całą stertę prania. Wyprałem wszystko, a skończyłem dopiero nad ranem. Następnego dnia opowiedziałem wszystko dyrektorowi. O moim małym nawróceniu, o niewdzięczności. Przyjął mnie do pracy i powiedział, akurat w mojej firmie i mam do tego prawo, chcę mieć takich pracowników, nie tylko nastawionych na zysk, ale też wdzięcznych i gotowych do służby. Moi drodzy, nie wiem, jak rezonuje w was ta historia. Nie chodzi o to, by w tym momencie przyglądać się swoim rodzicom, może już świętej pamięci, może nie, może w podeszłym wieku. Nie, nie o to chodzi. Tu jest pewna prawidłowość, która jest wpisana w nas. Chodzi o postawę wdzięczności, a ona ze służbą ma coś wiele wspólnego. Wdzięczność to jest coś niezwykłego i nie chodzi o to, by ją wykrzesać na zasadzie usiądę teraz i muszę być wdzięczny. Tak się nie uczy wdzięczności. Podstawą wdzięczności jest uważność na obdarowanie. Nie wiem, czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że przechodziliście koło jakiegoś miejsca 1000 razy, a za 1001 razem zobaczyliście, o, jaka tu jest piękna kamienica. Co tu jest za obiekt architektoniczny? Wcześniej jej nie dostrzegałem. Jaki z tego wniosek, że ona wcześniej nie istniała? No nie za bardzo. Nie byliśmy uważni na coś. W tej wdzięczności chodzi najpierw o Pana Boga. Zobaczcie, że w Boże Narodzenie sobie przypominamy, o słowie, o Jezusie, który przyszedł pomiędzy nami, a swojego nie przyjęli. Trzymając się tego słowa uważność, nie byli uważni. Kiedy jest we mnie uważność na to obdarowanie, z tego rodzi się spontaniczna odpowiedź. Zobaczcie, że kiedy ktoś nam okazał życzliwość, jest taki mechanizm, chcemy ją okazać i tak dalej. Jak u mnie wygląda wdzięczność? Ten, kto dostrzega, że jest obdarowany, spontanicznie zaczyna się dzielić. Co ci może pomóc w dobrej służbie? Dostrzeganie dobra. I uwaga, to już i teologia, i psychologia, i Ewangelia. To ćwiczenie musi trwać nieustannie. Bo o ile, żeby zobaczyć, że coś nie wyszło, to jest proste. To nam cały czas wychodzi. Bo tak też jesteśmy zaprogramowani, żeby być wrażliwym na niebezpieczeństwo, tak? Dlatego akcentujemy, o tutaj tego brakuje, tu może zabraknąć pieniędzy, tu tamtego. Ale być wrażliwym na dobro trzeba ćwiczyć cały czas. To jest bardzo ciekawy mechanizm depresji, tak na marginesie. Że w depresji dzieje się coś takiego, że człowiek 10 razy bardziej albo 100 razy bardziej krytykuje siebie, świat i otoczenie. Czyli ten wewnętrzny, krytyczny głos jest w nim potężny, silny. I to do tego dochodzi cała chemia, cała biologia. Ale jest potężny. Czyli mamy wielkiego prokuratora, który mówi, zobacz, jak jest beznadziejnie i będzie beznadziejnie i tego ci brakuje i tego nie masz. Ale brakuje adwokata. Czyli ten dobry głos wspierający, który mówi, ale chwila, to nie jest cała rzeczywistość, jest też dobro. Przeżyłeś dzień, postawiłeś kolejny kroczek. Ten głos jest cichy, nie działa. Dlatego osoby w stanach depresyjnych uczy się malutkimi kroczkami, czasami z pomocą lekarza, ale malutkimi kroczkami, żeby nie słuchały tego głosu krytycznego, oskarżającego, który zabiera im nadzieję, a bardziej jednak próbowały akcentować ten, który przywraca nadzieję i który też płynie z Ewangelii. Najpierw jest przyjęcie daru. I tutaj taka uwaga, ale ważna, o służbie. Bo w służbie nie chodzi o to, żeby zapomnieć o sobie i unicestwić się, bo nam w wspólnotach religijnych czasami grozi taka skrajność i zły ją wykorzystuje. To jest tak źle rozumiane samopoświęcenie, źle rozumiana służba kosztem swoich podstawowych potrzeb. Ja nie istnieję. I spróbuję to pokazać na zasadzie takich dwóch skrajności. Ten, kto jest tylko nakierowany na siebie, ja, moje ego, ja i moje potrzeby, w skrajnym wypadku patologicznym to się nazywa narcyzm. To jest wręcz zaburzenie narcystyczne. Czyli jego ego jest tak potężne, że on nie dostrzega potrzeb innych, bo jest nakierowany na siebie samego. I to jest schorzenie bardzo poważne, ale w tym narcyzie tak naprawdę w środku siedzi mały chłopczyk albo mała dziewczynka, bardzo głęboko zraniona. Dlatego cały czas musi sobie udowadniać. Ale jest druga skrajność, to jest druga końcówka miarki. Nie nakierowanie na siebie, tylko nakierowanie tylko na innych. Ja nie istnieję. Zacharowuję się na śmierć. Tu. Po czym poznać, kiedy to zacharowywanie się na śmierć jest niezdrowe? To jest ten typ, może ktoś tak marzy. Cały czas nie odpuszczę, wszystkie sroki za ogon biorę, chcę zbawić cały świat, wszystkim pomóc, całej rodzinie i po kolei. Ale wewnątrz cały czas jest we mnie taka pretensja. Dlaczego to wszystko jest na mojej głowie? Czemu inni nie pomogą? I tak dalej. Ale za Chiny Ludowe nie poproszę o pomoc. Po tym poznać różnicę między tym, który służy z serca, a ten, który gdzieś tam inni od niego wymagają. I to nazywamy źle rozumianym samopoświęceniem. Tylko ja często zadaję pytanie takim osobom, okej, pięknie, że służysz i czyń tak dalej. Jak dbasz o siebie? Nie, no ja to nie, to jest mało istotne. Chwila. Przykazanie brzmi, kochaj bliźniego jak siebie samego. będę do tego wracał. Żeby to trochę zobrazować, to posłużę się innym przykładem, mi bardzo bliskim, nie zdradzając jeszcze, o kogo chodzi. To jest człowiek, który odkrył tę kolejność w swoim życiu, w swoim życiorysie. Wielki Polak. Najpierw zachorowywał się na śmierć, później odkrył, że się dalej nie da, a później próbował wraz z Jezusem to robić. Przeczytam fragment jego życiorysu. Młody Adam Hilary, to były jego imiona, Adam i Hilary, urodził się w polskiej rodzinie szlacheckiej. We wczesnym dzieciństwie zmarł mu ojciec, kiedy miał 8 lat. 6 lat później, kiedy miał 14, zmarła jego matka. Adam był niezwykle uzdolnionym i wrażliwym chłopcem. Miał duszę romantyka i artysty. Jako niespełna 18-latek przerwał edukację na politechnice i zaciągnął się do wojska, by walczyć w obronie kraju. W walce uległ ciężkiej kontuzji. Kolejny etap jego życia to studia malarskie w Monachium, kontakt z wielkim światem artystów. Adam zbyt wiele od siebie wymaga. Jest typem perfekcjonisty i melancholika, pogrążonego w marzeniach. Podczas studiów w Monachium, choć osiąga sukcesy, malując obrazy, zmęczony tym wszystkim, trochę zbuntowany, ucieka w świat marzeń, by następnie wstąpić do zakonu. Tam w zakonie wpada w głęboką depresję i skrupuły na tle religijnym. Trafia na prawie rok do szpitala psychiatrycznego pod Lwowem. Podczas pobytu na wsi u swego brata w ramach rehabilitacji przeżywa głęboką przemianę, głębokie nawrócenie. Podczas szczerej spowiedzi spotyka Jezusa miłosiernego, bliskiego, niewymagającego. Jezusa, który okazuje mu miłość za darmo. W sercu Adama puszczają skrupuły, nadmierny perfekcjonizm, a budzi się życie, wielki pokój i radość. Odtąd jego religijność to już nie tylko zestaw praktyk, ale żywa więź z Jezusem. Czy ktoś się domyśla, o kogo chodzi? Chmielowski. Tak? Święty brat Albert Chmielowski. Dokładnie tak. Celowo trochę zakamuflowałem. To mi postać bliska, bo była trochę przedmiotem badania w moim doktoracie, jeżeli chodzi o właśnie uwarunkowania jego życia duchowego. Co ukształtowało jego życie duchowe? Jakie doświadczenia, jakie cechy jego charakteru i tak dalej. Nie chcę się rozwodzić, ale pokazać coś bardzo ciekawego, że to jest historia człowieka, który najpierw bardzo mocno, choć był religijny, ale postawił na sobie: ja muszę być idealny dla Ciebie, Panie Boże. Ja muszę Ci służyć idealnie. I to go zgniotło. To go zgniotło. A później to malowanie obrazu, pewnie Wam znanego, Ecce Homo, gdzie przedstawia Jezusa w pretorium ubiczowanego, pomogło mu porządkować sprawy. O co chodzi? On dalej był wymagający od siebie. Po nawróceniu. On dalej służył, ale tam była już równowaga. Dlatego takie przypomnienie dla tych, co znają tę historię, u Albertynów, czyli duchowych synów i świętego brata Alberta, jest zarówno idea służby i pomocy bliźnim, ale też pustelni. Na przykład pustelni na Kalatówkach w Zakopanem, gdzie jest moment zatrzymania, gdzie jest troska o swoje wnętrze, o przebywanie sam na sam z Bogiem. Najpierw pozwolił, by ktoś jemu służył. To jest historia brata Alberta. I to samo mam robić cały czas. Ja najpierw mam przyjąć dar i to nie jest egoizm. I zobaczcie, dlatego tak akcentuję Boże Narodzenie, bo dla brata Alberta to też było bardzo ważne. Kult Dzieciątka Jezus, kult dziecięctwa Bożego. Najpierw jest postawa dziecka. Zobaczcie, i to najpierw mamy zrobić, próbować. Zachować się jak dziecko. Co to znaczy? To znaczy iść do Pana Boga i powiedzieć: potrzebuję od Ciebie, daj mi. I nie mam Ci czym zapłacić. Bo na tym polega przyjęcie daru. Nie, jako dorośli to tak mamy, że myślimy, że wszystko jest transakcją. Panie Boże, zobacz, ile odmówionych modlitw i tak dalej. Ale jesteśmy w kategorii daru. Zobaczcie jedno z pierwszych słów, które dziecko używa. Nie tylko mama i tata, ale to jest daj. Daj. I to wcale nie jest egoizm dziecięcy. To jest jego podstawowa potrzeba. Najpierw mam się nakarmić. I chciałbym, nawiązując do tego obrazu ecce homo, zostawić wam takie trzy elementy. Co my mamy robić w tej służbie bliźniemu? Jak stawać się odpowiedzialnym? Brat Albert w obrazie ecce homo tak naprawdę zobaczył te trzy wymiary miłości. To znaczy, najpierw zobaczył Jezusa. Najpierw przyjął ten dar. Tu jest ktoś, kto mnie bezinteresownie, niesamolubnie kocha za darmo. Dla niego nie jestem przypadkiem. To jest ten moment wdzięczności też. Zobaczył tę miłość. Ilekroć przygotowywał żłóbek też z innymi Albertynami i bezdomnymi, to go zachwycało. To dziecko Jezus, ten Bóg bliski i bezbronny. I zobaczcie, tak się uczymy też służby, podchodząc do żłóbka nie tylko w okresie Bożego Narodzenia, ale by przyjąć ten dar. I to mamy robić nieustannie. On to zobaczył w obrazie ecce homo też. A później on też zobaczył drugą osobę w tym obrazie, to znaczy siebie samego, swoje przeorane serce. Dlatego ten obraz Jezusa cierpiącego pomógł mu zrozumieć siebie, jego ból, może też te jego problemy, także natury psychicznej. Ja celowo to przywołałem, bo niektórzy pomijają ten fakt z życia świętego. Jak to Albert Chmielowski mógł być w szpitalu psychiatrycznym i to przez 10 miesięcy? Mógł być. Jest świętym Kościoła, bo taka natura ludzka, kiedy była przeładowana, pełna urazów, których on też doświadczył, Pan Bóg się tym posłużył. I to nie jest skaza na jego życiorysie. Dlatego może być nam bliski. Ale zobaczył w tym obrazie ecce homo też swoje cierpienie. I trochę przytulił siebie. To jest takie moje porównanie. Być współodpowiedzialnym i służyć i kochać, to jest zobaczyć Jezusa, przyjąć Jego miłosierdzie, ale zobaczyć też, że we mnie żyje dziecko, choć jestem już dorosły, które mam przyjąć. O co chodzi w tym słowie? We mnie żyje dziecko, które mam przyjąć. Że mam na siebie do lustra popatrzeć życzliwie. Z życzliwością. Wróć do domu i popatrz na siebie z życzliwością. Ta praca terapeutyczna, którą się zajmuję na co dzień, to jest przekonywanie ludzi też bardzo często, którzy obwiniają siebie, którzy wspominają siebie bardzo negatywnie. Popatrz życzliwie. Dużo przeżyłaś, dużo przeżyłeś. Bo tak na ciebie patrzy Pan Bóg. Przytul to dziecko, które w tobie żyje. To jest być współodpowiedzialnym i służyć. Najpierw sobie. Nie jest egoizmem okazać sobie życzliwość. Nie jest egoizmem sobie odpuścić. I na trzecim miejscu zobaczył bliźniego. Czyli zobaczcie, od miłości Boga do uporządkowanej miłości siebie, by w uporządkowany sposób kochać tego, kto jest obok i zobaczyć, że w nim też żyje dziecko, dziecko Boże. A więc trzymając się klucza tej konferencji, być współodpowiedzialnym i kochać, to zobaczyć Boży dar, zobaczyć go też w sobie i zobaczyć go w bliźnim. Tu nie ma walki między tymi trzema wymiarami miłości. Jeżeli w nas się wydaje, że jest walka, to coś jest nieuporządkowane. Czyli od miłości Boga przejdę do miłości siebie, a od miłości siebie przejdę do miłości drugiego człowieka. I tego wam życzę. Amen.